Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W dzisiejszym wydaniu Stanu Wojny sprawdzimy, jaką rolę w pokojowych negocjacjach odgrywa Roman Abramowicz. Spróbujemy również ocenić wpływ wojny na finanse publiczne Polski. Na koniec opowiemy krótko, jak wojna na wschodzie wpływa na amerykańsko-unijne relacje w dziedzinie technologii. Na początek aktualności. Do 20 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ostrzału rakietowego siedziby władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy. 36 osób zostało rannych. Tak poinformowały służby ratownicze w czwartek na Facebooku. Dodają one, że akcja ratownicza trwa. Ukraińska administracja poinformowała za pośrednictwem serwisu Telegram, że kolejna runda ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych odbędzie się w piątek. Obie strony mają rozmawiać, korzystając z łącz wideo. Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, poinformował, że rosyjskie oddziały nie wycofują się z Ukrainy, lecz przegrupowują. Stoltenberg twierdzi, że po przegrupowaniu i uzupełnieniu zapasów wojska mogą wznowić rosyjską ofensywę w rejonie Donbasu. Media informowały o jego uczestnictwie w negocjacjach między Rosją a Ukrainą. Miał też być nawet otruty. Roman Abramowicz, powszechnie znany jako właściciel klubu Chelsea London, ma ciekawy życiorys. Kim jest rosyjski oligarcha, jak wyglądała jego droga na finansowe szczyty Rosji i jaką rolę odgrywa w pokojowych negocjacjach? Kacper Wańczyk.
Roman Abramowicz wywodzi się z tej pierwszej, można powiedzieć, najstarszej grupy oligarchów rosyjskich, którzy w latach 90. dorobili się dużych majątków i byli właśnie takimi oligarchami w pełnym znaczeniu tego słowa, to znaczy poza dobrami, poza pieniędzmi i firmami posiadali również władzę polityczną. Roman Abramowicz dorobił się przede wszystkim na handlu produktami ropopochodnymi. Był długo właścicielem firmy Sibneft, a także na handlu metalami, ponieważ był także między innymi właścicielem przez jakiś czas firmy Rusal, która jest jednym z największych producentów aluminium i brał udział w tak zwanych aluminiowych wojnach na początku lat 90. właśnie o kontrolę nad tym rynkiem. Długo był bliskim współpracownikiem Borysa Bieryzowskiego, z którym właśnie rządzili niejako jakąś tam częścią Federacji Rosyjskiej. No i jak wieść niesie, podobno był tą osobą, która zaproponowała tak zwanej familii, czyli biznesmenom zbliżonym do Borysa Jelcyna, żeby miejsce po Borysie Jelcynie mianowano Władimira Putina. Podobno również to on był pomysłodawcą, by na ten okres między dwiema i następnymi dwiema kadencjami Władimira Putina na stanowisko tymczasowego prezydenta mianować Dmitrija Miedwiediewa. Więc był on długo człowiekiem, który miał władzę i ekonomiczną, i polityczną, ale również równocześnie jest człowiekiem, który bardzo dobrze odnajduje się i bardzo dobrze rozumie momenty historyczne. To znaczy, kiedy Putin zaczął konsolidować swoją władzę w Rosji, Abramowicz nie sprzeciwiał się tym działaniom. To znaczy, kiedy władze rosyjskie zaczęły przejmować kontrolę nad rynkiem energetycznym, czyli ropy i gazu przede wszystkim, sprzedał swoje udziały w swojej firmie produktów ropopochodnych władzom rosyjskim. Oczywiście zarobił na tym pokaźną kwotę, ale nie sprzeciwiał się tej transakcji i przez 8 lat był gubernatorem Czukotki, w którą zainwestował z pieniędzy z różnych swoich biznesów, według rosyjskich mediów około $1 miliarda. Czyli on zrozumiał, że w tym nowym układzie jego rolą nie jest sterowanie polityką, tylko wypełnianie pewnych zobowiązań wobec Władimira Putina i jego otoczenia, a w zamian za to pozwoli mu się dalej zarabiać pieniądze. No i jest jednym z najbogatszych ludzi w Rosji. Być może teraz sytuacja się zmieniła, ale do niedawna był także drugim najbogatszym człowiekiem w Izraelu, ponieważ posiada obywatelstwo Izraela, a także najbogatszym obywatelem Portugalii, który również posiada obywatelstwo, więc właśnie tego typu zrozumienie sytuacji pozwoliło mu zachować, powiedzmy, swoje dobra doczesne.
Jak słyszymy, że Roman Abramowicz pojawia się raz częściej, raz rzadziej przy stole negocjacyjnym między Ukrainą a Rosją, to jaka tam jest jego rola? Kto go tam wysyła i tak naprawdę z jakim mandatem on tam przybywa? Co my wiemy w ogóle na ten temat?
Przecieki do prasy sugerują, że Abramowicz jest zaangażowany w negocjacje pokojowe właściwie od samego początku, czyli od końca lutego. Jeśli znów wierzyć doniesieniom prasowym, jego pojawienie się przy tym stole negocjacyjnym było wynikiem działań strony ukraińskiej, która poszukiwała jakiejś takiej osoby, która byłaby dobrym pośrednikiem między Ukrainą a Rosją w negocjacjach pokojowych. Aleksandr Rodiański, ukraiński producent filmowy, prawdopodobnie polscy widzowie kojarzą film Dziewiąta Kompania, który wyprodukował, ma związki biznesowe z Rosją, ale równocześnie jest producentem, który bardzo długo pracował dla kanału telewizyjnego Odyn plus Odyn, który należy do ukraińskiego z kolei oligarchy Ihora Kołomojskiego i którego współpracownikiem tego kanału był przez długi czas prezydent Zełenski. I poprzez organizacje żydowskie, ukraińskie, współpracownicy prezydenta Zełenskiego zwracali się do różnych ludzi, właśnie między innymi do Rodiańskiego, poszukując tychże pośredników. I jak twierdzi w wywiadzie dla Jerusalem Post, Rodiański, jedyną osobą, która odpowiedziała na te wezwania, był właśnie Roman Abramowicz. I Abramowicz odgrywa taką rolę niesamodzielnego aktora. On jest właśnie, to słowo, którego użyłem już kilkakrotnie, jest moim zdaniem właściwie go opisujące, czyli jest pośrednikiem. Jest więc człowiekiem, który zna biznesmenów z Zachodu, zna biznesmenów z Izraela i zna również biznesmenów z Federacji Rosyjskiej, no i zna od wielu lat Władimira Putina, więc jest wygodną osobą, która znajduje się przy tych negocjacjach jako ktoś nieformalny, nie jest więc ani z MSZ-u, ani ze służb, ani z wojska, więc może sobie pozwalać na pewnego rodzaju proponowanie pewnego rodzaju nieszablonowych działań. No i także można się spodziewać, że pozwala on na uczestnictwo w tych negocjacjach jednemu z krajów, o którym mało się mówi, ale jednak jest zaangażowany w ten proces pokojowy, czyli Izraelowi.
Gdyby założyć, że Abramowicz jest tam jako faktycznie pośrednik, tak jak powiedziałeś, i odgrywa niesamodzielną rolę. Czy to by świadczyło o tym, że Putin, nie wiem, nie ufa tym swoim dyplomatom albo tym, którzy tam są i chce mieć jakiś taki kogoś, kto mu zda jakąś relację z innej strony, czy daje większe pole manewru tej całej rozgrywce? Gdybyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć, jak ty widzisz tę jego rolę w tych negocjacjach.
Dokładnie tak jak mówisz. Dla Putina on jest wygodną figurą, ponieważ jest niestandardowy, jest poza tymi typowymi metodami działania, które stosuje dyplomacja rosyjska, która może też obawiać się mówić pewne rzeczy z tego powodu właśnie, że obawiając się negatywnej reakcji kierownictwa rosyjskiego. Abramowicz przeżył już tyle i widział już tyle, że jest człowiekiem, któremu można w takich trudnych sytuacjach zaufać i być może liczyć na to, że zaproponuje jakieś rozwiązania, które pozwolą na rozwiązanie tego konfliktu. Wszyscy sobie też zdają sprawę z tego, że Abramowicz jest osobiście zainteresowany tym, żeby inwazja rosyjska rosyjska na Ukrainę się zakończyła, ponieważ został jednak objęty sankcjami i te sankcje nie tylko tyczą się go osobiście i nie tylko tyczą się klubu Chelsea, ale także dotykają bezpośrednio jego największej firmy, konglomeratu Jewras. Więc im dłużej trwa konflikt, tym więcej on pieniędzy traci. Więc dla Putina jest osobą poniekąd od niego troszkę zależną, jest osobą, którą on zna, no a z drugiej strony właśnie dla strony ukraińskiej jest tą osobą, która była gotowa odpowiedzieć na te wezwania do negocjowania porozumienia, no i też poprzez właśnie organizacje żydowskie, które odgrywają pewną rolę w obu tych krajach, w sferze biznesowej, także do pewnego stopnia w sferze politycznej, jest utrzymywany z nim ten kontakt, więc te elementy czynią z niego ważnego pośrednika, a jednocześnie nikt nie obawia się, że zacznie on odgrywać jakąś własną rolę i będzie dążył do realizacji jakiejś swojej własnej agendy politycznej.
O, i o to chciałem zapytać na sam koniec. Czy Abramowicz może być aktorem w przyszłej potencjalnej grze o władzę w Rosji? Czy to nie jest w ogóle ten etap, ten typ człowieka i te okoliczności?
Trudno powiedzieć, co się stanie w przyszłości. Nie wydaje mi się, żeby Abramowicz miał tego typu ambicje, ponieważ gdyby je miał, ujawniłby je już dawno. Było kilka innych momentów, kiedy Putin jeszcze nie był taki silny i kiedy można było walczyć o utrzymanie tej pozycji. Jest taka znana wypowiedź Abramowicza z procesu w 2011 roku właśnie z Bierezowskim, podczas którego on mówi, że żeby zajmować się biznesem, trzeba siedzieć cicho, bo wtedy biznes idzie dobrze. Nie ma co się bez sensu wychylać. I wydaje mi się, że w obecnej chwili prawdopodobnie on jest głównie skupiony właśnie na tym, żeby zakończyć ten proces negocjacyjny, zakończyć konflikt i doprowadzić do zdjęcia sankcji. Niewykluczone, ale to jest całkowicie w sferze domniemywań, bez żadnych konkretnych dowodów na to. Być może, kiedy będzie rozmowa na temat jakiegoś nowego rozdania politycznego w Federacji Rosyjskiej, będzie na pewno dążył do tego, żeby ta zmiana władzy politycznej nie wpłynęła na jego biznes. Natomiast nie wydaje mi się, żeby on sam z siebie chciał lub w obecnej chwili miał kogoś, kto zastąpiłby Władimira Putina.
Kacper Wańczyk, analityk do spraw Eurazji w Polityce Insight, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tarcza antyputinowska, tarcza antyinflacyjna, czy też zapowiedzi większych wydatków na zbrojenia. Wojna na wschodzie, nie dość, że wpływa na ceny żywności czy surowców, skutkuje także większymi wydatkami budżetowymi. Jaka przyszłość czeka wydatki i dochody państwa w najbliższych latach? Z tym pytaniem udaje się do Hanny Cichy.
Tak, jest bardzo ciekawie i w zasadzie ta ustawa budżetowa, która została uchwalona przez Sejm w zeszłym roku, jest zupełnie nieadekwatna do rzeczywistości, bo ona po pierwsze ma nierealistycznie niskie założenia co do wysokości inflacji w tym roku, wybuch wojny w Ukrainie i zmieniająca się sytuacja i gospodarcza, i społeczna, i polityczna w Polsce w związku z tym wywróciły ten budżet do reszty, do góry nogami. Przede wszystkim mamy duże koszty związane z przyjmowaniem uchodźców i w tej chwili jest ciężko oszacować nawet te koszty, bo nie wiemy, jak długo te osoby tutaj zostaną, ile ich będzie. W optymistycznym scenariuszu, w którym wojna skończy się powiedzmy w pierwszym półroczu i skończy się pomyślnie dla Ukrainy, to pewnie większość tych uchodźców dosyć szybko wróci. W pesymistycznym, w którym te działania będą się ciągnąć albo Ukraina zostanie w jakiś sposób okaleczona przez Rosję terytorialnie czy politycznie, no to należy się spodziewać pewnie większego napływu uchodźców do Polski. Dla finansów publicznych ma to dwojakie skutki. Większa liczba ludności to są większe przychody z podatków pośrednich, takich jak VAT. To jest więcej konsumentów, do tego takich, którzy często przyjechali z jedną walizką, więc potrzebują kupić rzeczy. No w zasadzie wszystkie, czy oni je kupują, czy z pomocą jakichś organizacji charytatywnych, czy prywatnych darczyńców, no ale to jest więcej butów, kołder, plecaków szkolnych. Oni też będą podejmować pracę. Już mamy pierwsze dane o chyba 21 tysiącach osób, które podjęły pracę na mocy tej nowej ustawy dotyczącej uchodźców, więc to są też podatki od ich pracy. No ale z drugiej strony są też oczywiście koszty i ostatnio minister funduszy Puda mówił, że Na świadczenia socjalne dla uchodźców i usługi publiczne budżet wyda około 24 miliardów złotych. Ta kwota pewnie się opiera na jakichś tam szacunkach, ale uchodźcy z samego tytułu tego, że są uchodźcami, dużo tych kosztów nie generują, bo państwo tutaj podchodzi do nich dosyć oszczędnie. 300 zł jednorazowy zasiłek i 40 zł dziennie na zakwaterowanie i wyżywienie. Chociażby z tego powodu, że około 40-50% uchodźców to są dzieci, które mają uprawnienia do pobierania 500+. Te osoby mają też uprawnienia do korzystania z innych świadczeń socjalnych na takiej zasadzie jak Polacy. Przy tym, że przyjeżdżają, tak jak wspomniałam, z jedną walizką, to część tych świadczeń im się po prostu będzie należała na jakieś takie podstawowe wyposażenie. Na razie jest tak, że Ukraina wypłaca swoim emerytom emerytury, bo przyjeżdżają też do Polski osoby w wieku emerytalnym. Natomiast gdyby z jakichś przyczyn stało się tak, że ten ukraiński odpowiednik ZUS-u nie będzie w stanie tych świadczeń obsługiwać, to polski ZUS zobowiązał się, przejmie na siebie ten ciężar, no więc mamy do czynienia z takimi kosztami. A z drugiej strony rząd też decyduje się obniżać podatki, obniżać wpływy zarówno budżetowe, jak i do samorządów. Część tego procesu zaczęła się jeszcze przed wojną, to była tak zwana tarcza antyinflacyjna, teraz premier zapowiedział, że ona będzie przedłużona. To jest niższa akcyza na surowce energetyczne, na energię, to jest zerowy VAT na większość produktów żywnościowych. No a z drugiej strony teraz premier taką dokonał intelektualną ekwilibrystykę i stwierdził, że w ramach tarczy antyputinowskiej będziemy obniżać PIT. Ja się na militariach nie znam, nie rozumiem do końca, jak ma wpływ jedno z drugim, ale faktem jest, na razie mamy w konsultacjach publicznych, ale za chwilę w Sejmie, ustawę, która obniża PIT z 17 na 12% i to będzie oznaczało około 15 miliardów kosztów dla finansów publicznych w tym roku. Rząd zobowiązuje się pokryć te straty, które z tego tytułu miały ponieść samorządy czy organizacje pożytku publicznego. To są zmiany, które zostają z nami na dłużej, w zasadzie na zawsze, więc to są kolejne koszty czy utracone dochody publiczne w kolejnych latach i to jest ciekawe pytanie, na co tych pieniędzy w budżecie może, czy w tym, czy w przyszłym roku, a pamiętajmy, że na przyszły rok zaplanowane są wybory, braknąć.
I to też jest bardzo ciekawe pytanie w tym kontekście, że to jest chyba taki moment, w którym być może sprawdzimy, kto ma rację, ci, którzy mówią, że, przepraszam za te polityczne wtręty, ci, którzy mówią, że wystarczyło nie kraść, czy ci, którzy mówią, że będziemy mieli drugą Grecję, to znaczy bliżej czego jesteśmy. Mamy za sobą kilkanaście miesięcy, bądź nawet 2-3 lata takiego trudnego okresu dla finansów publicznych, bo najpierw była pandemia, trzeba było poluzować ten budżet. Jak długo on może być jeszcze poluzowany? To jest właściwie po pierwsze. A po drugie, czy tych pieniędzy wystarczy? Czy trzeba będzie szukać gdzieś tych źródeł i ewentualnie gdzie? Bo trudno sobie też wyobrazić jakieś nowe źródła finansowania.
To jest trochę bardziej skomplikowane niż może się wydawać na tej osi między wystarczyło nie kraść, a druga Grecja, bo z jednej strony pandemia budziła bardzo duże obawy, ale z drugiej strony jej wpływ na polską gospodarkę nie był tak drastyczny, jak mogliśmy się spodziewać. To częściowo wynika ze struktury polskiej gospodarki, z tego, że ona jest zdywersyfikowana, że ona się w małym stopniu opiera na tych usługach, które były najbardziej pokrzywdzone przez pandemię, a z drugiej strony, że rząd prowadził taką jednak bardzo luźną politykę pandemiczną, niechętnie cokolwiek zamykał, to życie gospodarcze jakoś tam się toczyło, więc te zapowiadane gigantyczne deficyty nie zrealizowały się, bo ludzie jednak chodzili do pracy, płacili podatki, kupowali dobra, płacili podatki od konsumpcji. To się wszystko jakoś tam kręciło. Natomiast zapewne będzie tak, że będziemy mieć wyższy deficyt w tym roku, w kolejnych, niż mielibyśmy, gdyby nie było wojny. Natomiast moim zdaniem prawdziwym problemem jest to, na co pieniędzy zabraknie w takich obszarach, które jest ciężko zobaczyć gołym okiem. W bardzo szeroko rozumianych usługach publicznych. O ich niskiej, niewystarczającej jakości i dostępności mówiliśmy wielokrotnie. To jest kwestia tego, jak są opłacani nauczyciele, jak są wynagradzani pracownicy systemu ochrony zdrowia, urzędnicy, jakie to stwarza bodźce do wchodzenia do tych zawodów, jak to wpływa na dostępność tych usług i w skali całego kraju i w poszczególnych obszarach. Teraz mamy sytuację, w której przynajmniej przejściowo mamy jeszcze dodatkowe 2 miliony osób korzystających z tych usług. To w skali 37-milionowego kraju to jest dużo. Te koszty obniżek podatków odczujemy w niższej jakości, niższej dostępności tych wielu usług, na które te podatki płacimy. A osobną kwestią są inwestycje. Tutaj może częściowo będzie je finansować Unia Europejska w ramach tego KPO, no ale większość projektów z KPO jest tylko współfinansowana przez Unię. Tam są różne stopnie partycypacji tych unijnych funduszy, 60-80%, no ale trzeba dorzucić też coś swojego, żeby mieć termomodernizację, a więc niższe wydatki energetyczne, żeby mieć bardziej zielone miasta, żeby mieć bardziej cyfrowe usługi publiczne i tak dalej.
Co my z tym możemy zrobić? To znaczy te ostatnie lata to był też taki czas chyba przećwiczonego już takiego modelu działania, to znaczy puszczanie, brzydko mówiąc, części wydatków przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przez Polski Fundusz Rozwoju, poza budżetem, krótko mówiąc. Pytanie, czy to wciąż jest możliwe? Pytanie, czy tak się powinno robić w ogóle? No bo te pieniądze wydawane są w pewnym sensie jednak poza kontrolą. No i trzecia rzecz, czy przy wyższych stopach procentowych i wyższych kosztach obsługi długu, czy to w ogóle jeszcze jest możliwe takie działanie?
Z dużym prawdopodobieństwem duża część tych wydatków będzie realizowana poza budżetem przez Bank Gospodarstwa Krajowego. On ma utworzyć, czy też już utworzył fundusz pomocy, który ma finansować część tych działań skierowanych do uchodźców. Część tych działań też jest finansowana przez Unię Europejską w ramach, tylko nie w ramach nowych pieniędzy, ale w ramach zmiany zastosowania różnych funduszy, które były już wcześniej przyznane, czy tych funduszy spójności, czy funduszu tych pieniędzy z mechanizmu SURE, który miał finansować ochronę zatrudnienia w okresie pandemii. Będzie też z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowane zwiększenie wydatków na wojsko. Ten dług, który jest zaciągany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, on nie jest widoczny w polskiej metodologii liczenia zadłużenia publicznego, co pozwala nie przejmować się tymi limitami konstytucyjnymi, aczkolwiek no, tutaj mamy jeszcze jakiś tam margines bezpieczeństwa przy tym wzroście gospodarczym, który mamy. Natomiast dla Unii Europejskiej my i tak raportujemy to zadłużenie, więc możliwości jakiejś takiej manipulacji nie są tak naprawdę bardzo duże. I to, co jest największym problemem z tymi funduszami, to to, że one są realizowane poza kontrolą parlamentu. A one są tak naprawdę bardzo duże, bo te wydatki pandemiczne, które sfinansował BGK, no to jest 1/4, 1/5 budżetu państwa. 1/4 pieniędzy, którymi dysponuje rząd, nie podlega kontroli demokratycznej, kontroli posłów. I to jest duży problem. Z drugiej strony oczywiście to jest też bardziej elastyczne, pozwala reagować szybciej, no ale tu jest taki zawsze dylemat między tą elastycznością a stabilnością długoterminową. No i nie możemy zapominać, że w przyszłym roku są wybory, a ten fundusz pandemiczny nam pokazał, fundusz covidowy, że okej, w pierwszym okresie to on faktycznie szybko te pieniądze mogą trafiać tam, gdzie są potrzebne i gasić jakieś pożary, które się pojawiają, ale im bardziej ten pożar gaśnie, tym bardziej się okazuje, że te pieniądze to można jeszcze za nie kupić coś tam i co niekoniecznie jest związane z COVID-em, ale można to ładnie zaprezentować wyborcom, więc tutaj obawiałabym się, że te wszystkie fundusze i te pandemiczne i te tworzone teraz będą tak właśnie nadużywane w okresie wyborczym. To jest dług, za który trzeba płacić, tak? No nikt nam nie pożycza pieniędzy za darmo. Jak na razie to wciąż realne oprocentowanie, czyli biorące korektę na inflację polskiego długu, czy tego zaciąganego przez Skarb Państwa, czy BGK jest ujemne, no ale mamy do czynienia z wzrostem stóp procentowych, z wzrostem awersji do ryzyka i premii za ryzyko, której oczekują inwestorzy, biorąc pod uwagę, że jesteśmy krajem, tuż za którego granicą toczy się wojna i to kosztuje też coraz więcej. Ponieważ coraz więcej musimy przeznaczać na obsługę długu, to coraz mniej zostaje nam na nauczycieli, chodniki, wiatraki i tak dalej.
Czy wojna i wydatki związane z walką, ze skutkami tej wojny, pomocą Ukraińcom, może skłonić i może spowodować w najbliższych miesiącach jakąś debatę na temat konstytucyjnych progów zadłużenia, twoim zdaniem?
Ta debata się toczy od pewnego czasu i w jakichś tam gronach akademickich i bardziej politycznych. I pewnie im bliżej nam będzie do tych magicznych 60% z konstytucji, tym bardziej będzie ona intensywna. Byłoby pewnie niezbyt dobrze przeprowadzać tą debatę tuż przed wyborami, bo ona jednak powinna być moim zdaniem bardziej merytoryczna i też powiązana trochę z równoległą debatą o finansach publicznych, która się toczy w Unii Europejskiej. To 60%, te limity konstytucyjne trochę się robią oderwane od rzeczywistości, kiedy mamy część tego zadłużenia, której te limity nie widzą. Jednym z takich postulatów w tej debacie jest to, żeby to 60% podnieść, ale włączyć w niego wszystkie wydatki, tak, żeby nie można było tego obchodzić. Moje stanowisko jest takie, że w tych limitach nie chodzi o to, czy one wynoszą 60, czy 80, czy 100%, tylko o to, że one mają być takim wiarygodnym zobowiązaniem. No i w naszym przypadku to zobowiązanie dawno przestało być wiarygodne, bo niby tutaj dowozimy poniżej 60, ale tak naprawdę to na boku pożyczyliśmy jeszcze 200 miliardów. Pewnie kwestią jest raczej zbudowa też takiego systemu instytucjonalnego i politycznego, który wspiera przejrzystość i odpowiedzialność za te finanse publiczne i który sprawi, że rzeczywiście ci inwestorzy będą w stanie się zorientować, ile my tak naprawdę jesteśmy winni, komu i kiedy to zapada i jak jesteśmy w stanie to obsługiwać ze względu na PKB i na ile jesteśmy właśnie wiarygodni, na ile robimy to, do czego się zobowiązaliśmy, to co obiecaliśmy, no bo dla każdego wierzyciela to wiarygodność dłużnika jest kluczowe. No, nikt nie lubi mieć dłużnika, który nawet jakoś tam sobie radzi, jest zamożny, ale wiemy wszyscy, że on kręci.
Hanna Cichy, analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Napaść Rosji na Ukrainę skutkuje między innymi ponownym zbliżeniem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, ale oba podmioty miewają czasem sprzeczne interesy, między innymi w dziedzinie gospodarki cyfrowej, co odzwierciedla kształt unijnych przepisów regulujących rynek cyfrowy. Czy wzrost amerykańskiego zaangażowania w Europie może skutkować zwrotem w tej dziedzinie? Oto pytam analityczkę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Martę Makowską.
To jest bardzo ciekawy wątek. Możemy go omówić na przykładzie bardzo istotnym z zeszłego tygodnia, podczas wizyty Joe Bidena w Brukseli w zeszłym tygodniu. Podczas jednego dnia ogłoszono między innymi pogłębioną współpracę w zakresie dostaw amerykańskiego gazu do Unii Europejskiej, co jest teraz szalenie ważne w kontekście wojny. I można powiedzieć, że połączono ten wątek z umową unijno-amerykańską dotyczącą porozumienia na rzecz transferu i zarządzania i przetwarzania danych osobowych. I tutaj osoby, które siedziały w tym temacie, wiedzą, że obecnie jesteśmy w takiej prawnej próżni dotyczącej tego, jak legalnie można przesyłać dane przez Atlantyk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, ponieważ istniały już dwa porozumienia pomiędzy Unią a Stanami na ten temat. Najpierw Safe Harbor w latach 2000-2015, potem Privacy Shield 2016-2020. I one były dwukrotnie uchylane, można powiedzieć, unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z uwagi na to, że znany taki już w Unii Europejskiej aktywista, prawnik Max Schrems zaskarżył je do Trybunału pod zarzutem tego, że one nie chronią wystarczająco praw obywateli Unii Europejskiej. I amerykańskie prawo po prostu przewiduje zbyt duży dostęp administracji publicznej do danych przechowywanych przez amerykańskie firmy, co oznacza również do tych danych Europejczyków przechowywanych przez firmy amerykańskie, które tutaj działają, platform internetowych. I chociaż prace nad nowym porozumieniem trwały od 2020 roku, były też zapowiadane właśnie w powstałej w zeszłym roku Radzie do Spraw Handlu i Technologii, Transatlantyckiej Radzie, nie wieszczono zbytnich postępów, aż tu nagle w zeszłym tygodniu ogłoszono, że takie porozumienie, przynajmniej zręby tego porozumienia, zostały osiągnięte. I przychodząc tutaj do meritum, na poziomie politycznym to zbliżenie jest oczywiste, natomiast mówi się o tym, że szczegóły będą teraz opracowywane przez najbliższe tygodnie i mówi się o tym, że Stany Zjednoczone mają zmienić nieznacznie swoje prawodawstwo w taki sposób, żeby lepiej chronić europejskich konsumentów przed naruszeniami prywatności. Natomiast część ekspertów, prawników, tych aktywistów ze środowisk takich jak środowisko Maxa Schremsa, no jest zdania, że to jest trudne do osiągnięcia i pojawiają się głosy, że będziemy mieć do czynienia z tak zwanym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Max Schrems III, który unieważni każde kolejne postanowienie. Więc na poziomie politycznym to zbliżenie jest widoczne i jest potrzebne. Natomiast Unia Europejska jest taką organizacją, która ma bardzo jasny zestaw tego acquis communautaire, tych wszystkich aktów legislacyjnych, na których się opiera, wartości, które w dłuższej perspektywie są, uważam, korzystne dla nas, obywateli, bo chronią nasze podstawowe prawa, ale są trudne, utrudniające tego typu kompromisy, jak ten ze Stanami Zjednoczonymi.
Na całość rozmowy z Martą Makowską zapraszam do podcastu technologicznego Polityki Insight, który ma dziś premierę w najważniejszych serwisach podcastowych. A na kolejny odcinek Stanu Wojny zapraszam w poniedziałek. Do usłyszenia.